się ulicą Floriańską w Krakowie, przez rynek, potem gdzieś tam Grodzką, w stronę Wawelu, to co spotykacie najczęściej? Co napotykacie najczęściej? Zabytki jakieś, czy kawiarnie? Najczęściej spotykamy ludzi, którzy coś nam oferują. Gdy idziemy na przykład z Ewą, perfekcjoniści żyją krócej, ale... Kiedy idziemy z Ewą ulicą Floriańską w Krakowie, przeważnie biorą nas za obcokrajowców. Traditional Polish food, pytają, tradycyjne polskie jedzenie może nas interesuje, albo ktoś, traditional Polish wodka, sightseeing tour, Auschwitz, Wieliczka. Gdy pytają, skąd jesteście, skąd jesteśmy, przeważnie odpowiadam, we are from southern Poland, południowa Polska. Nie mam już siły tłumaczyć, że nie chcemy już więcej tradycyjnej polskiej wódki. Ewa mnie zawsze wtedy upomina, żebym nie był złośliwy. Pamiętaj, kim jesteś. No, wyćwiczyłem więc taki mega przyjazny uśmiech. Właśnie. Ale to wszystko pomaga nam rozumieć, co dzieje się w człowieku, kiedy my do niego podchodzimy i mówimy na przykład: zaufaj Chrystusowi, oddaj Mu swoje życie. On poprowadzi cię najlepszą drogą. Gdy tak mówimy, reakcje ludzi mogą być różne i są różne. Są różne powody podawane, dla których odpowiedź będzie negatywna. Na przykład w kościele jest tylu obłudników, nie jestem zainteresowany. Albo co z tymi, którzy niewinnie cierpią? Na świecie jest za dużo cierpienia, żebym mógł zaufać Chrystusowi. Albo ktoś mówi, nie mam czasu, krowa mi się ocieliła, czy dziecko zachorowało. Ktoś z oburzeniem mówi, ja pracuję. Albo musiałby pan trafić na głupszego ode mnie, jestem matematykiem, co mi pan tutaj wciska? Różne powody są podawane. A ktoś modnie ubrany, słysząc ode mnie, że Bóg ma dla niego plan, patrzy na mnie, jak jestem ubrany i mówi, to jest niemożliwe, żeby Bóg miał jakiś plan. Także... Albo inaczej, to jest niemożliwe, żeby planem Boga było, żeby ktoś tak się ubierał. Więc właśnie. Jak widzimy, nie wszyscy odpowiadają pozytywnie na zaproszenie, by zaufać Chrystusowi i oddać Mu swoje życie. Tak samo było, kiedy Jezus chodził po ziemi. I dzisiaj kolejny fragment Ewangelii Łukasza. Misja Jezusa polegała na tym, że wzywał do nawrócenia, czyli do oddania bez zastrzeżeń swojego życia Bogu. Bo Bóg tak postanowił, że zanim kogoś wpuści do nieba, ten ktoś potrzebuje właśnie tego. Bez zastrzeżeń poddać się, oddać swoje życie Bogu i to przez wiarę, zaufać i oddać. Potrzebuje podjąć decyzję, bo tylko wtedy Bóg może wykonać swoją robotę, odrodzić serce człowieka. Żeby trafić do nieba, człowiek musi się na nowo narodzić, tak to Jezus nazywał. Powiedział, musicie się na nowo narodzić. Serce człowieka musi być odrodzone mocą Boga, zanim Bóg wpuści kogoś do nieba. Bóg nie wpuści tam nikogo, kogo serce nie zostało odrodzone. Bóg sobie tego nie zrobi tam drugiej ziemi. I właśnie dlatego Jezus przyniósł tą wiadomość i wzywał do nawrócenia. Jak ludzie reagowali? We fragmencie, który dzisiaj poznamy, będziemy mogli zobaczyć, jakie to były reakcje, jak ludzie reagowali na to właśnie wezwanie do nawrócenia. Ewangelia Łukasza, 11 rozdział. A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Jak ludzie reagowali na to wezwanie do nawrócenia, do oddania swoich serc Bogu? Niektórzy byli bardzo uprzejmi, bardziej niż ja na ulicy Floriańskiej, i prosili o więcej znaku, więcej dowodów. Gdyby Jezus dokonał jeszcze kilku cudów na ich oczach. Jednak jak widzimy, Jezus nie stara się być dla nich miły, lecz stawia sprawę bardzo ostro i co do nich mówi? Jesteście plemieniem przewrotnym. To znaczy, nie chcecie się nawrócić. Prosicie o kolejne dowody, ale one i tak nic nie zmienią, bo po prostu nie chcecie. I choćby sam Bóg tutaj stanął we własnej osobie, jeszcze by było mało. Żądali, tamci ludzie żądali znaku, ale tak naprawdę nie chcieli się nawrócić. Dlatego Jezus mówi im, że żaden znak nie będzie im dany, za wyjątkiem znaku Jonasza. O znaku Jonasza za chwilę. Istotne jest to, że nie było sensu dawać im więcej znaków. Największy znak nie pomoże. Jeżeli człowiek nie chce uznać Chrystusa. I mamy tutaj do czynienia dzisiaj z duchową zasadą, która brzmi, że człowiek nie idzie za Bogiem nie dlatego, że nie jest pewny, że czegoś nie wie, ale dlatego, że nie chce. Ktoś może oczekiwać od Boga: pokaż mi wyraźniej, czego chcesz ode mnie. Ale główny problem dotyczy tego, czy człowiek chce pójść za tym, do czego Bóg go wzywa, czy nie. Decyzja należy do Niego. Twój wybór. Twój wybór. To hasło wczorajszego świątecznego spotkania dla Pani. To my podejmujemy decyzję i to my ponosimy za nią odpowiedzialność. Twój wybór. Tą prawdę starałyście się, Panie, przekazać osobom, które przybyły wczoraj na to świąteczne spotkanie dla Pań i zrobiłyście to jak zwykle wspaniale. Sądząc po ilości łez, o których słyszałem, że zostały wylane, ogólnie oczywiście słyszałem, w odpowiedzi na to, co działo się na scenie i w małych grupach, to przesłanie było skuteczne. I możemy być wdzięczni Bogu, ale też tym wszystkim, którzy się zaangażowali. I w imieniu Pań zostałem poproszony właśnie, aby podziękować tym wielu Panom, którzy się angażowali tu wewnątrz, przy multimediach i innych sprawach. Było ich mnóstwo, jak i na parkingu. Dzwoniłem w trakcie kilka razy do Michała, który przewodził grupie na parkingu, relacjonował na bieżąco. Jedna z pań zapomniała zaciągnąć hamulca ręcznego, więc musieli trochę podtrzymywać. Później, kiedy któryś tam raz zadzwonił, powiedzieli, że ta pani już pojechała, więc już mają trochę łatwiej. A gdy później przyjechałem już na sam koniec, Michał się ze mną żegnał to jego uścisk dłonie był ledwie wyczuwalny, tak był zmęczony. Więc dziękujemy wszystkim, którzy się zaangażowali. Oczywiście chwała, cała chwała Najwyższemu, ale Panie, szczególnie dziękuję za to, że pomagający Panowie wszystko robili z takim uśmiechem, że to bardzo rozładowywało ich napięcie i za to są szczególnie wdzięczni. Twój wybór. Tak było wczoraj, ale tak jest cały czas. Wybór wobec Chrystusa. Nikt tego wyboru za ciebie nie podejmie. Żaden ksiądz, pastor czy ktokolwiek inny na ziemi, to jest tylko i wyłącznie wybór każdego z nas i jesteśmy za niego odpowiedzialni. Ale tu zaczynają się wymówki i Jezus daje pewien przykład z historii. Jest to przykład Jonasza i mieszkańców Niniwy, tutaj w naszym fragmencie, a więc odnosi się do wydarzenia gdzieś 600 kilkadziesiąt lat wcześniej. Jonasz był prorokiem, którego Bóg posłał do Niniwy, by nawoływał do nawrócenia. Jonasz po pewnych perypetiach doszedł w końcu do tej Niniwy, ale nie dokonywał tam żadnych znaków, żadnych cudów. Co jedynie robił? Tutaj w naszym tekście 32 wers. Ludzie z Niniwy dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili. Wzywał do nawrócenia. Czy jakieś znaki były potrzebne? Nie. I teraz Jezus wskazuje tych mieszkańców Niniwy, że do nawrócenia nie potrzebowali żadnych znaków. Problem leży w sercu człowieka. Czy chce, czy nie chce. Człowiek, jeżeli nie idzie za Bogiem, to tylko dlatego, że nie chce, a nie dlatego, że ma za mało dowodów. Czy to jest dla kogoś z nas odkrywcze? Może jesteś już chrześcijaninem, oddałeś Bogu swoje serce, ale teraz mówisz, nie wiem, do czego Bóg mnie wzywa. Może tak być, ale zastanów się, czy nie jest raczej tak, że nie chcesz pójść tą drogą, którą Bóg ma dla ciebie, że nie ma w tobie takiej postawy, Boże, nie stawiam żadnych warunków, pójdę dokądkolwiek mnie poprowadzisz, uznam za wartość to, co ty wskażesz mi jako wartość. Może jednak masz własny plan na życie. Można mieć w ręku skarb, ale nie doceniać go jako skarb i być dalej niezadowolonym, że nie mam skarbu, szukać dalej. Może problem polega na tym, że nie dowierzam, że to, co Bóg daje mi dzisiaj, co czyni dla mnie możliwym dzisiaj, jest tym skarbem. Ludzie wokół Jezusa, o których dzisiaj czytamy, mieli największy skarb przed sobą od razu do wzięcia. Chrystus stanął przed nimi, sam Syn Boży, ale oni mnożyli problemy. Dlaczego? Bo w głębi serca nie chcieli, nie ufali. Dlatego właśnie Jezus wstawia im tutaj przykład mieszkańców Niniwy. Pogan, jakiś tam ciemnych pogan, można powiedzieć, którzy nie potrzebowali żadnych znaków. Mogli mieć tysiące zastrzeżeń, że poselstwo Jonasza jest niewiarygodne. Byli przecież poganami z zupełnie innego kręgu kulturowego. Mieli swoją religię. Niniwa była stolicą Asyrii, która wtedy panowała nad światem, była takim ówczesnym Nowym Jorkiem, najpotężniejszym miastem świata. Byli panami świata, tam były wszystkie największe banki, wieżowce, firmy, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. I co nam może powiedzieć jakiś dziwak, jakiś szaraczek z jednego z podbitych narodów, które mamy w garści? Ich religia była najlepsza, najpotężniejsza, byli w końcu panami świata. Co to za Bóg, który nie uchronił swoich wyznawców i teraz nam służą? Patrzyli na Żydów, Izraelitów, jak oni żyją, są w niewoli. Ich obraz pożałowania godny. Poza tym, jak oni się odnoszą do nas, Asyryjczyków, z nienawiścią. Dlaczego ci Asyryjczycy w Niniwie mieliby zaufać Bogu i nawrócić się? Tysiące powodów, dla których świadectwo Jonasza mogło być uznane, delikatnie mówiąc, za niewystarczające. Ciekawe jest to, że nawet samemu Jonaszowi nie zależało, aby się oni nawrócili i zostali uratowani. Z księgi Jonasza wiemy, że jego miłość do tych ludzi, którym miał pokazać Boga, była dokładnie miłością w cudzysłowie, tak naprawdę ich nienawidził. I bardzo nie chciał wręcz, żeby się nawrócili, zostali uratowani. Na pewno było to, można odczuć z niego. W ogóle się o nich nie troszczył. Gdybyśmy mieli opisać profil antymisjonarza, no to Jonasz byłby tutaj chyba na pierwszym miejscu w całej Biblii. Poza tym nie potrafił nawet panować nad swoimi emocjami. Użalał się nad sobą. Był marudą jak stąd do Warszawy, byśmy powiedzieli. Można powiedzieć, wystudiowany przykład kogoś, kto może tylko zniechęcić i skłonić kogoś do odrzucenia wezwania, do nawrócenia. A jednak żadna z tych rzeczy nie stała się wymówką przed nawróceniem. Mieszkańcy Niniwy posłuchali Jonasza. A tym ludziom, do których Jezus teraz mówi, nie pomogło nawet to, że sam Bóg przyszedł w osobie Jezusa i dokonywał największych cudów. Jest to wspaniała ilustracja tej zasady, którą dzisiaj poznajemy, że człowiek nie idzie za Bogiem, nie idzie też za swoim powołaniem, nie dlatego, że ma za mało dowodów, informacji, ale dlatego, że nie chce. Wielu z nas nawróciło się do Chrystusa, oddało Mu swoje życie, ja też, ale pozostaje kwestia naszego powołania. Czym będę się zajmował jako chrześcijanin? Czemu poświęcę być może nawet kilkadziesiąt lat mojego życia, które mi zostały? Jezus powiedział do uczniów, kiedy rozstawał się z nimi i mówi do nas dzisiaj, idąc, czyńcie uczniów. Pokazał, jak to robić. Szeroko głosił Ewangelię, a potem wybrał małą grupę uczniów i na nich się skoncentrował, by ich zbudować, a potem wysłać. I to był jego cały skarb. To była najlepsza rzecz, jaką mógł zrobić. I to jest ta wielka rzecz, którą my też mamy robić. To jest skarb, ale ukryty w skorupce. Przekazać ludziom wokół Ewangelię, budować ich w małej grupie. To jest największy skarb, jaki istnieje, jeśli chodzi o nasze powołanie. Ale jest w niepozornej skorupce, jest jak kamień wśród wielu kamieni w rzece i to taki najbardziej pośredni, nieoszlifowany. I właśnie trzymam go w ręce, ale jestem niezadowolony. Szukam dalej skarbu. Czym mam się w życiu zajmować? Jakie jest moje powołanie? Dlaczego? Patrząc przez pryzmat dzisiejszej zasady. Musimy ją do tego przyłożyć. Może nie zawsze pasuje, ale jest to tutaj kluczowa zasada. Dlaczego? Bo tak naprawdę nie chcę żyć dla Boga. Chcę żyć dla siebie. Chcę być kimś sławny, nie wiem. Mam lepszy pomysł na życie. Albo nie mam, ale myślę, że znajdę. I dlatego tak naprawdę nie chcę pójść za tym głównym wezwaniem Chrystusa co do powołania, idąc czyńcie uczniów. Dlatego też moje serce będzie generowało powody, dlaczego się nie da. Że ludzie nie chcą, albo tysiące innych. Ale tak naprawdę to ja nie chcę. Musiałbym zacząć chcieć, musiałbym zaufać Chrystusowi, że to, co ma dla mnie, jest rzeczywiście najlepsze. Ja? Nie, ja bardzo chcę. Ale problem polega na tym, że człowiek nie widzi swojego serca i dopiero Duch Święty może nam gdzieś coś wskazać, że coś jest nie tak. Dlatego Jezus podaje tutaj jeszcze jeden przykład, drugą ilustrację tej zasady, którą dzisiaj poznajemy, przykład królowej z południa, tak? Z czasów króla Salomona, a więc jeszcze bardziej cofamy się w czasie do roku gdzieś około 950 przed Chrystusem. Królowa z południa wybrała się w daleką podróż do Izraela, aby słuchać świadectwa, jakie składał o Bogu jakiś Salomon. Ze Starego Testamentu dowiadujemy się, że ta królowa zareagowała na słowa Salomona z oddaniem, oddała chwałę Bogu, to znaczy uznała go za swojego Boga. Możemy powiedzieć, że się nawróciła. Dlaczego tak zajęta osoba jak królowa, z innej strony poganka, z innej kultury, z innego kręgu religijnego, przybyła z daleka, by słuchać Salomona i nawróciła się? Ponieważ chciała, ponieważ była gotowa na oddanie wobec Boga. A w jej sytuacji można było znaleźć chyba najwięcej wymówek, jak można sobie wyobrazić, aby nie przybyć i nie reagować z oddaniem na wobec Boga. Było daleko. Jezus mówi, z krańców ziemi przybyła. Musiała mieć bardzo daleko. Ze Śląska jeszcze dalej. Z Suwałk, no gdzie są krańce ziemi? Można wymyślać tysiące powodów przeciw. Niepewna pogoda, dziecko się źle poczuło. Ale zobacz, czy w głębi serca nie jest to dobrze, że dziecko się trochę gorzej poczuło. Bo mam wytłumaczenie, no chyba w końcu trzeba dbać o własne dzieci. O, fajnie, że trochę gorsza pogoda. No mam wprawdzie zimowe opony, ale czy aż tak zimowe... Ale co jest w głębi serca? Może moje serce mówi, nie chcę. Powracając do królowej z południa, może to będzie źle postrzegane przez opinię publiczną. Nie wiem, czy wtedy też się tak przejmowano opinią publiczną i rankingami. Na pewno przez ministrów, przez kapłanów. Urodziłam się w tej religii, nie mogę jej zdradzić. Jestem porządną osobą, nie mogę zdradzić religii przodków. No tak, moim przodkom może być przykro, jak tak sobie tam leżą w grobach. A co pomyślą goście, którzy mają przyjechać, gdy ich nie podejmę, bo pojechałam do jakiegoś Salomona. Goście mają być u mnie w domu. No to poza tym ten Salomon... Słyszałam, że mimo wszystko jego życie nie jest jakimś najlepszym świadectwem. Żadna z tych rzeczy nie stała się powodem odrzucenia. Dlaczego? Bo chciała. Masz wybór. Królowa z południa poszła za Bogiem na podstawie skrawków dowodów, a tym ludziom, z którymi Jezus dzisiaj rozmawia, przenosimy się znowu do czasów Jezusa, nie pomogło nawet to, że sam Bóg stanął przed nimi w osobie Jezusa i dokonał największych cudów, jakie były możliwe. Człowiek nie idzie za Bogiem, bo nie chce. Nie dlatego, że ma za mało dowodów. A więc osobiste pytanie dzisiaj, czy chcę oddać moje życie Bogu, czy raczej chcę je mieć dla siebie. Jeżeli Duch Święty porusza, uświadamia, jaka jest prawda, to jest dobry czas na wyznanie. Boże, widzisz, że nie chcę. Wyznaję Ci to. Odpuść mi, przebacz i oczyść moje serce z tej złej rzeczy, że mi tobie, na Tobie nie zależy. Człowiek nie oddaje serca Bogu, bo nie chce, nie dlatego, że nie jest pewny. Jak to? To w takim razie niepotrzebne są dowody? Problem polega na tym, że dowody są i to stuprocentowe. Bóg naprawdę zatroszczył się o wszelkie dowody dla naszego intelektu. Jezus dokonał wystarczającej ilości znaków, potwierdzając swoją boskość, i Bóg zatroszczył się o umysły ludzi w sposób wystarczający dla wszystkich pokoleń. Ile dowodów Bóg nam dostarczył? Ewangelia Jana 20, popatrzmy. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Bóg zatroszczył się o umysł człowieka w sposób wystarczający dla wszystkich pokoleń. Mateusz, relacjonując tą samą rozmowę Jezusa w swojej Ewangelii, co Łukasz, zapisał dalsze słowa Jezusa i zobaczmy, co Mateusz uzupełnia tutaj, 12 rozdział Mateusza. Albowiem jak Jonasz był 3 dni i 3 noce we wnętrznościach wielkiej ryby, tak Syn Człowieczy będzie 3 dni i 3 noce w łonie ziemi. Jeszcze jeden znak został dany ludzkości, znak Jonasza. Po 3 dniach w grobie Jezus zmartwychwstanie. Największy znak dla naszych umysłów, że Jezus jest Bogiem, Mesjaszem, Zbawicielem. Zmartwychwstanie. Popatrzmy, jak podsumowuje to z kolei Paweł Apostoł, pierwszy list do Koryntian 15. Przekazałem wam na początku to, co przejąłem, że Chrystus umarł, zgodnie z Pismem, za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał 3. dnia zgodnie z Pismem i że ukazał się Kefasowi, a potem 12, a później zjawił się więcej niż 500 braciom równocześnie. Większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. 500 ludzi naraz widziało Chrystusa żywym po zmartwychwstaniu, po tym jak wcześniej został zabity, jak włócznia rzymskiego żołnierza przebiła jego bok, z którego wypłynęła woda i krew, kliniczne symptomy śmierci, a później zobaczono go żywym. Zbiorowa halucynacja nie istnieje. I wielu ludzi z tych, którzy to zobaczyli, oddało za tą prawdę swoje życie, jak tutaj czytamy. Zginęli męczeńską śmiercią, nie chcąc wyprzeć się czegoś, co widzieli. Nikt nie oddaje swojego życia za coś, co nie jest, co wie, że nie jest prawdą. Zmartwychwstanie Chrystusa, najlepiej udowodniony fakt w historii. Lepiej niż nawet istnienie Napoleona. Bóg naprawdę zatroszczył się o umysły ludzi w sposób wystarczający. A podsumowanie tych faktów, piękne podsumowanie Jezus daje w Ewangelii Jana w 7 rozdziale w takich oto słowach. Popatrzmy. Jeśli kto chce pełnić Jego wolę, pozna, czy nauka ta jest od Boga. To jest obietnica, że jeżeli ktoś chce pójść za Bogiem, pozna to, co potrzebuje poznać. Bóg to bierze na siebie. Bóg bierze na siebie rozwiązanie problemu intelektualnego. Zatroszczył się o nasze zmysły. Ale coś należy do nas. Trzeba chcieć. Trzeba podjąć decyzję zaufania i oddania. Trzeba powiedzieć: Boże, jestem gotowy, gotowa uznać Ciebie za mojego Boga. Zatroszcz się o mój umysł, mam tam jakieś jeszcze pytania i Bóg to zrobi. Ale Bóg nie podejmie za nas decyzji, Twój wybór. Powiesz może, nie uznaję Boga, Twoje prawo, ale nie mów, bo jest za mało dowodów. Nie jest ich za mało, po prostu nie chcesz. Nazwij rzeczy po imieniu. A Twoje serce podszeptuje Ci w tym momencie: dobrze, że nie ma więcej dowodów, bo będę miał święty spokój. Dobrze, że jest zła pogoda. Dobrze, że dziecko, no, źle mu nie życzę, ale no, jak tak się trochę gorzej czuje. Mamy fajny argument. Ale zdefiniuj problem. Po prostu nie chcesz. Nie mów, że masz za mało dowodów lub sprzyjających okoliczności. Po prostu nie chcesz. Mieszkańcy Niniwy i królowa z południa nawrócili się na podstawie skrawków dowodów przy skrajnie przeciwnych okolicznościach, bo chcieli. Chcieli pełnić wolę Boga, mieć Boga nad sobą. My mamy dzisiaj dużo więcej dowodów, bez porównania, ale jaki jest podstawowy problem? Jeszcze raz jako podsumowanie, wers 29 w naszym głównym tekście. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Ktoś może mieć pytania, czy Bóg jest i czy warto Jemu zaufać, i zabierze to może trochę czasu, by poznać odpowiedź. Problem intelektualny, ale on nie jest trudny do rozwiązania. Ale można kluczyć i mieć ciągłe zastrzeżenia. I to jest przewrotność. Miliony ludzi poszły za wezwaniem Chrystusa o nawrócenie, relatywnie szybko rozwiązując problem intelektualny. Nie stanowił on przeszkody. Uczniom Chrystusa też do nawrócenia nie potrzeba było jakichś wielkich znaków. Wystarczyło wezwanie Chrystusa. Czy dlatego, że byli głupi? Nie. Byli uczciwi. Bo jest to sprawa dobrej woli, czy ktoś nawróci się, czy uzna Chrystusa. Więc mamy wspaniałą listę powodów. Kościół pełen obłudników. Popatrzcie się, sami obłudnicy. Nauka mówi, że człowiek powstał z małpy. No, jakiś konkret. Mój kolega się nawrócił, a nic mu nie pomogło do kolekcji. Jakim słowem Jezus podsumowuje takie argumenty? Nie jest zbyt miły, mniej miły niż ja na ulicy Floriańskiej. Mówi: przewrotność. Jeden z moich kolegów z liceum poszedł do sklepu, aby oddać do reklamacji buty, w których chodził przez kilka miesięcy. Podeszwa całkowicie się oderwała. Powiedział w sklepie, że nie może chodzić w tych butach, ponieważ zostały wadliwie wykonane. A jaka była prawda? Spodobały mu się inne buty i te zdejmował w taki sposób, że w końcu podeszwa się oderwała. Każda by się oderwała. W podobny sposób, jeżeli człowiek nie chce iść za wezwaniem Boga, łatwo znajdzie wymówkę, że czegoś nie wie, że nie jest pewny. Jeżeli Duch Święty uświadamia coś takiego, taką przewrotność, to warto zgodzić się z tą diagnozą i wyznać Bogu to jako chybienie celu. Bóg obiecał, że odpuści i oczyści serce od takich postaw. Dlaczego warto takie decyzje podejmować w życiu? Bo Jezus powiedział też w tym dzisiejszym naszym fragmencie coś o przyszłości, że królowa z południa stanie na sądzie przeciw nam. Ludzie z Niniwy staną na sądzie przeciw nam. decyzja nawrócenia, decyzja oddania swojego życia Chrystusowi, to nie jest jakaś tam decyzja co do poglądów, jakaś tam, a takie poglądy czy inne. Jest to najważniejsza decyzja w naszym życiu. Ma największe skutki. Dotyczą większości. Decyduje o potępieniu czy zbawieniu. Bo od niej zależy, czy Bóg odrodzi twoje serce. Jezus zapyta wtedy, każdy przed Nim stanie, każdy człowiek, zapyta, dlaczego mnie nie uznałeś? Odpowiesz, nie miałem pewności. Myślałem, że chrześcijaństwo to wymysły ludzi, psychologia, wymysł kapłanów. Jezus odpowie, to pozwól, że przedstawię ci pewnych ludzi, mieszkańców Niniwy i to, tą królową z południa. Dla nich nie było przeszkód. Dlaczego ty się nie nawróciłeś? Odpowiedź będzie tylko jedna. No tak, tak naprawdę nie chciałem. Jezus wtedy odpowie, niech się stanie zgodnie z twoją wolą. Już nigdy się nie zobaczymy. Jest tyle powodów, żeby odrzucić. Daj Pan spokój, w Kościele tylu obłudników. A co z tymi, co niewinnie cierpią? Nie mam czasu, krowa mi się ocieliła, dziecko mi zachorowało. Ja pracuję, proszę mi nie przeszkadzać. Musi Pan trafić na głupszego ode mnie. Ja jestem matematykiem. No i w końcu ktoś modnie ubrany powie, niemożliwe jest, żeby wolą Bożą było, żeby ktoś tak się ubierał jak ty. No. A może my też dzisiaj sobie zrobimy taki dzień wymówek. Tak trochę dla ćwiczenia. Taką scenkę. Nie zostaję dzisiaj na kręgach forum, bo trudno dopchać się do kawy. Poza tym ta kawa, ona jest najlepsza, no ale słyszałem o lepszej. No, może tak. A poza tym nie zostaje. Jest za głośno. To jest po prostu za głośno, za duszno. Poza tym chyba nie wyłączyłem w domu żelazka. A nawet na pewno nie wyłączyłem w domu żelazka, bo go nie włączałem. Czyli na pewno go nie wyłączyłem. O, muszę lecieć. Gdyby ktoś jednak chciał dzisiaj pozostać na kręgach forum, to Tomek zaraz nam powie, co mamy zrobić i kiedy.